Zgrywam na zlecenie Kulu kasety. O właśnie, na komputer zgrywam materiały z kasety. To jest Philips? 90 czy jaka?
90.
Belgia chyba, 70 lata jeszcze. No to też się skończyło. A to jest Maxwell, chromowa.
Też 90.
Ja po wyglądzie poznaję kasety, od dzieciństwa poznawałem. To już się skończyło, też CDP. Właściwie powinienem głowicę wyczyścić, ale niedawno czyściłem przed nagraniem tych, więc nie powinno być problemów. Ja przepraszam, muszę przejść tam. Mam kartę dźwiękową, 8-kanałową, tam można 4 stereofoniczne podłączyć. Urządzenie zgrywa z 4 jednocześnie. A 5 jeszcze mam dołączony. Okej, już się nagrywa.
Kamilu, spotykamy się na Kulu. Czym się tutaj zajmujesz?
Na Kulu w chwili obecnej zajmuję się dwiema rzeczami, gdyż od kilku lat piszę pracę doktorską pod kierunkiem profesora doktora habilitowanego Henryka Dudy. To jest praca doktorska z językoznawstwa porównawczego, w której badam aspekty językowe i kulturowe. Porównuję w przekładzie Doliny Issy Czesława Miłosza na język niemiecki, czyli po prostu zajmuję się badaniem podobieństw i różnic kulturowych, tudzież językowych, jakie właśnie towarzyszyły przekładowi tak, aby ten przekład został przystosowany do kultury niemieckiej. A drugą rzeczą, jaką zajmuję się na Kulu, jest etat w pewnym projekcie, który rozpocząłem w marcu. Generalnie chodzi o dostępność uczelni i zajmuję się archiwizacją archiwizacją materiałów analogowych zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach analogowych, kasety magnetofonowe, taśmy szpulowe, filmy wideo, płyty winylowe. Filmy wideo można też zgrywać w podstawowym stopniu po niewidomemu, można się tego nauczyć. No oczywiście obróbki się tego nie da zrobić, obróbki obrazu, natomiast z dźwiękiem można zrobić wszystko i wiedzieć, jak zgrać taki film poprawnie, też można się po niewidomemu nauczyć. I korzystając z tej okazji, bardzo chciałbym podziękować profesorowi Bogusławowi Markowi, Henrykowi Kaweckiemu, Marcinowi Matysowi, obecnemu dyrektorowi jednostki Pawłowi Robakowi i wszystkim, którzy mi przez wiele lat pomagają, tym, którzy z tej właśnie jednostki z Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych przyczynili się do tego, że mogę tę pracę realizować, dlatego że robię coś tak naprawdę, co jest moją pasją i jestem tej pracy, można powiedzieć, bardzo oddany.
Kamil, czy ty jesteś osobą niewidomą od urodzenia?
Od urodzenia. No szczerze mówiąc, trudno mi sobie wyobrazić inny stan rzeczy, dlatego że od urodzenia nie widziałem, więc tak naprawdę dla mnie to po prostu było widzenie pojęciem abstrakcyjnym. Wiadomo, że chciałoby się widzieć, no ale skoro już się nie widzi, no to trzeba brać życie takie, jakie jest. Na pewno dużą rolę odegrali w moim życiu i odgrywają do dzisiaj rodzice, gdyż wiele mi pomogli, wiele mnie nauczyli, a także szkoła, którą skończyłem. Skończyłem ośrodek szkolno-wychowawczy w Lublinie, 17 liceum ogólnokształcące w tym momencie to jest, szkoła imieniem profesor Zofii Sękowskiej, wtedy jeszcze tak się nie nazywało. I tam poszedłem tak naprawdę od przedszkola przez podstawówkę, no i tam uczono mnie, oczywiście oprócz przedmiotów szkolnych, których się uczyłem, uczono mnie również czynności, które były jako osobie niewidomej potrzebne, które osoba niewidoma na przykład wykonuje inaczej niż osoba widząca. I takie zajęcia, jak na przykład orientacja w przestrzeni albo nauka Braille'a. Zawsze byłem osobą otwartą, nie robiłem problemu z tego względu, nie uważałem za coś gorszego tego, że nie widzę. Starałem się nawiązywać kontakt z rówieśnikami widzącymi i z rodziną. U mnie w rodzinie są wszystkie osoby widzące, także też miałem z nimi dobry kontakt. Więc no tak jak mówię, starałem się, zawsze byłem i jestem ambitny. Jak już coś robić, to robić dobrze. Czasem lepiej zrobić mniej, a dobrze, aniżeli więcej, a źle.
Zmienia się podejście społeczeństwa do osób z różnymi niepełnosprawnościami, także z wadą wzroku, tak na przestrzeni lat?
Oczywiście, że tak, dlatego że ja jestem 86 rocznik. To był wtedy upadek komunizmu, ale ja myślę i to raz, że i mentalność ludzi się zmienia, może też pod wpływów kultury zachodniej, ale przede wszystkim też raz, że jest po prostu dostęp do informacji lepszy, do materiałów, a przede wszystkim też myślę, że postęp techniczny ma tutaj niebagatelne znaczenie, dlatego że dodajmy na to, cofnijmy się te 30 ileś lat temu, no to nie było żadnych jakichś urządzeń specjalistycznych, żeby osoba niewidoma mogła tak dobrze współpracować, załóżmy nawet, czy to w zakładach pracy, czy ogólnie w komunikacji z osobą widzącą. W tej chwili są komputery i wszelkie urządzenia wspomagające, dzięki czemu osoba widząca potrafi wiele zrobić rzeczy na zwykłym komputerze. Posługuje się komputerem nie tylko tam do takich celów podstawowych typu pisanie, czytanie na przykład, ale potrafi zrobić wiele rzeczy osoba niewidoma, wiele takich jak osoba widząca na komputerze, czyli na przykład, dajmy na to, dużo osób niewidomych pracuje w realizacji dźwięku. Ja tutaj też się realizacją dźwięku między innymi zajmuję. Też myślę, że takim przełomowym momentem, jeśli chodzi o komputery, jest kwestia tego rodzaju, że program udźwiękawiający komputer, czyli program, który zamienia tekst wyświetlany na monitorze na mowę syntetyczną, jest w tej chwili darmowy. Kiedyś przystosowanie komputera dla osoby niewidomej, takiego zwykłego, to był koszt rzędu kilku tysięcy złotych, to był początek lat 2000, a w tym momencie jest czytnik ekranu NVDA, który jest zupełnie za darmo. I tak naprawdę ja jestem dzisiaj w stanie usiąść do każdego jednego komputera z Windowsem i po pobraniu, czy tam przez kogoś, czy ja mogę nawet wcześniej sobie przynieść na pendrive'ie tego czytnika, ten komputer staje się dla mnie już w pełni dostępny, jako dla osoby niewidomej. No może nie wszystkie opcje, bo wiadomo, że no nie posługujemy się myszą, posługujemy się klawiaturą, więc opcje dostępne z klawiatury, ale już w jakiś sposób można ten komputer zaadaptować.
Potrafisz sobie dostosować odpowiednie programy i sprzęty.
Tak, tak, potrafię sobie dostosować i zawsze no, staram się, jeżeli gdzieś muszę pracować, no to potrafię powiedzieć mniej więcej, jaki sprzęt komputerowy, jakie programy będą dla mnie bardziej dostępne, jakie mniej, a jakie nie. No tutaj akurat nie ma problemu, dlatego że ja tutaj jestem bardzo zżyty z tym miejscem, bardzo zaprzyjaźniony jestem z ludźmi, także każdy wie, ale czasami były takie sytuacje, na przykład, że na jakimś turnusie komuś miałem komputer ustawić, komuś pomóc właśnie w obsłudze, nawet osobom słabowidzącym, a też uczyłem osoby niewidome, znaczy to prywatnie właściwie szkoliłem, bo w szkole w zależności od potrzeb osoby niewidomej też daję lekcje niemieckiego na Skype'ie, bo jestem po germanistyce, tak jak mówiłem. Więc po prostu no, wszystko zależy od tego, jakim sprzętem dysponuje dana osoba, to ja jej mogę bardziej lub mniej pomóc.
Kamil, w ten sposób przechodzimy do twojej wielkiej pasji, jaką jest elektronika, dźwięk, ale i sprzęt.
Zacząłem się tym interesować od niepamiętnego dzieciństwa. Pierwszą kasetę z muzyką nagrałem, jak miałem 3,5 roku, podłączając MK232P Grundig do amatora. Więc po prostu, ale mnie się wydaje, że po prostu może dlatego, że ten słuch odgrywał taką rolę z uwagi na dysfunkcję wzroku. Ja zawsze lubiłem słuchać muzyki, a jak już coś miałem nagrane, to chciałem też umieć to nagrywać, bo jak coś ładnego leciało w radiu, to też chciałem sobie zarejestrować, żeby mieć dobrze nagrane, żeby później tego ładnie posłuchać. Tak więc interesowałem się generalnie, bo wtedy to były jeszcze lata 80., to dużo ludzi dysponowało magnetofonami szpulowymi, tudzież pierwsze polskie kasetowe, no tutaj no mógłbym wymieniać dużo modeli ze szpulowych ZK-140, 145, ZK-246, MS-2412, Aria, 2425, Opus, Koncert. Wiele z tych sprzętów widziałem, wiele też czy z kasetowych, nie wiem, M-536SD Finezja albo Diora, popularna polska szuflada, MDS-442, z gramofonów Daniel, Adam, Artur, no i wiele innych, to jest tak naprawdę temat morze. I ja tutaj zawsze no, jakoś tak interesowałem się, bo dzisiaj jeżeli chcemy posłuchać muzyki, to włączamy sobie internet, są takie serwisy streamingowe, wpisujemy, jeżeli znamy tytuł albo wykonawcę, wpisujemy i już to mamy. Kiedyś tak dobrze nie było, kiedyś było tak, że przede wszystkim jedni od drugich przegrywali, tudzież w radiu były wieczory płytowe. No, ty to wiesz, ale mówię do słuchaczy. W radiu były wieczory płytowe albo audycje poświęcone danej muzyce i nagrywało się z radia właśnie przez kabel, podłączając magnetofon do radia, albo przegrywało się od innych osób, jeżeli ktoś już miał coś wcześniej od kogoś, też z płyt winylowych się nagrywało. No i to też nie było takie kopiuj-wklej w kilka sekund, tylko trzeba było się najczęściej udać do tej osoby ze swoim magnetofonem, podłączyć ten magnetofon do czyjegoś magnetofonu i spędzić w czasie rzeczywiście z tym u tej osoby tyle czasu, ile trwało nagranie, jakie chcieliśmy przegrać. Ja sam pamiętam, że jak nagrałem kiedyś coś, na co bardzo czekałem, to potrafiłem się z tego cieszyć tydzień, tudzież miesiąc czasu nawet. A dzisiaj to już nie robi żadnego wrażenia, dlatego że dzisiaj można wszystko w internecie w jakiś sposób namierzyć, a przynajmniej wiele rzeczy. Jest wiele unikatów, które ciężko, dlatego też zgrywam z kaset, z nośników analogowych też, bo to nie chodzi, że tutaj, ale w ogóle zgrywam od wielu już lat, od ponad 20, od czasu jak pierwszy komputer miałem. To też zajmuję się właśnie remasteringiem i adaptacją właśnie materiałów analogowych, przetwarzaniem na cyfrowe, tudzież poprawa ich jakości, bo wiadomo, że nośniki analogowe mogą być w różnym stanie.
A co masz w swojej domowej kolekcji? Jakieś magnetofony, czy raczej kasety?
W domowej kolekcji mam bardzo dużo rzeczy. Dużo sprzętu analogowego, kilka właśnie z tych polskich magnetofonów, które wcześniej wymieniłem. Mam też dosyć dużo deków. Dek to jest magnetofon bez wzmacniacza, element wieży. Swojego czasu na stronie Tyflo Podcastu tworzyłem cykl audycji o sprzęcie retro i tam jest strona www.tyflopodcast.net. Tyflopodcast się pisze i to jest strona, w której osoby niewidome nagrywały instrukcje i prezentacje różnych urządzeń właśnie dla niewidomych, tudzież aplikacji dla osób z dysfunkcją wzroku. I tam robiłem właśnie prezentacje i instrukcje właśnie różnych magnetofonów.
No właśnie, Kamil, bo ja pamiętam naszą rozmowę sprzed bodaj 2 lat i przyniosłam coś dla ciebie, wygrzebałam swoim archiwum. Poczekaj, sięgnę do torby. Zaraz, zaraz. Proszę bardzo.
Bardzo dziękuję.
To są mini diski moje stare, archiwalne, już nieużywane. Może ci się przydadzą do czegoś.
Bardzo chętnie. O, Sony widzę, że są większość, także super. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za pamięć. Zapewne przydadzą mi się w kolekcji.